Wolność słuchania wymaga wspierania. Zostań patronem Radia Wnet i dołącz do załogi Radia Wnet na patronite.pl/radiownet.
No dobrze, koniec tych tajemnic, koniec tych niespodzianek. W naszym studiu Marek Budzisz, analityk, ekspert, ale też publicysta, tygodnik sieci Think Tank Strategy and Future. Dzień dobry, panie redaktorze.
Dzień dobry.
Albo dobry wieczór. Godzina 16:15 na zegarach tej audycji mogą państwo słuchać dzięki wsparciu naszych patronów na patronite.pl/radiownet. Zresztą patroni zostaną dzisiaj nagrodzeni. To wszystko dzięki wydawnictwu Zona Zero, która poświęciła się, przysłała naszych patronów 4 książki. Patroni zadali pytania i w zamian dostaną od pana redaktora imienne dedykacje. Jeżeli państwo chcieliby dołączyć do naszych patronów, nie jest to trudne. patronite.pl/radiownet. Będą kolejne książki, bo pan redaktor nie oszczędza czytelników. Co jakiś czas dość regularnie kolejne pozycje prezentuje, więc i takich okazji będzie więcej. Zresztą nie tylko książki Marka Budzisza na antenie Radia Wnet goszczą. Panie redaktorze, obiecałem, że nie będzie dużo o polityce, ale jesteśmy w epoce tranzycji władzy, mamy nowego ministra spraw zagranicznych zaprzysiężony, nowy premier. Z punktu widzenia tej pauzy strategicznej, tej chwili, tych kilku lat, które ma Rzeczpospolita, co oznacza nowy rząd?
No tego jeszcze nie wiemy, co oznacza, dlatego że każdy nowy rząd, niezależnie od orientacji politycznej, jest pewną niezapisaną kartą. Natomiast w kwestiach, moim zdaniem, tych, które mnie interesują, czyli w kwestiach strategicznych, w kwestiach wojskowych, też i w kwestii tego, co określamy pojęciem systemu odpornościowego państwa, tu żadnych zasadniczych zmian nie powinno być. To znaczy, w dobrze rozumianym interesie Rzeczpospolitej jest kontynuacja wszystkich sztandarowych projektów, które rozpoczął rząd Zjednoczonej Prawicy, w tym i projektów modernizacji sił zbrojnych, budowy Centralnego Portu Komunikacyjnego, czy wzrostu regionalnego znaczenia Polski, również projektu związanego z budowaniem fundamentów współpracy z państwem ukraińskim. O tym, że tu się niewiele powinno zmienić, decyduje nie nastawienie polskich wyborców, tylko decyduje sytuacja, w której się znaleźliśmy w związku z wojną na Ukrainie. I my nie możemy sobie pozwolić, żeby tracić czas na jakieś próby budowania wszystkiego od nowa. Tego czasu nie mamy dużo. Mówienie, że mamy 3 lata czy 5 lat, to jest w moim odczuciu optymizmem. Próba przyjdzie najprawdopodobniej wcześniej. I to tym bardziej oznacza, że po pierwsze musimy budować pewną jedność narodową wokół spraw bezpieczeństwa i budować pewien konsensus ponadpartyjny.
Powiedziałem, że politycy rzadko mówią o, zresztą to pan redaktor napisał na początku książki, to są kwestie, które są bardzo słabo obecne w polskiej debacie publicznej. Czasami się pojawiają przy dużych, ważnych przemówieniach. Takie było wczoraj w polskim Sejmie i Donald Tusk wskazywał chyba nawet trzykrotnie na to, że żyjemy w czasach niespokojnych, że może być gorzej. Czy to wystąpienie, to swego rodzaju exposé Donalda Tuska odpowiadało na zagrożenia chwili?
Postawił mnie pan w trudnej sytuacji, bo ja nie słuchałem exposé Donalda Tuska, nauczony choćby też i takim doświadczeniem, że niezależnie od wystąpień publicznych naszych polityków warto zwracać uwagę na to, co oni robią, a nie na to, co mówią. A Donald Tusk ma jeszcze ten obszar działalności przed sobą, jeśli chodzi o jego kolejny rząd, więc w tym sensie byłoby moim odczuciu dobrze, żeby te deklaracje, jak rozumiem, pójścia w dobrym kierunku dla Polski, on był w stanie przekuć w czyn. Ja przynajmniej jako wyborca i podatnik życzyłbym sobie takiego takiej skuteczności.
Zobaczymy, jak to będzie wyglądać. Na początku jest ten rząd. Dobrze, przejdźmy do samej książki i tej pauzy. Pierwsze pytanie, jak możemy mówić o pauzie, kiedy nasz główny rywal geopolityczny, główne militarne zagrożenie dla pokoju w naszym regionie, także dla pokoju Rzeczpospolitej, wydaje się być zmęczony, wyczerpany no, trzydniową kampanią, bo tak to się ukuło, no ale Putin zakładał szybką, łatwą aneksję Ukrainy, czy zdobycie Ukrainy i wasalizację tego kraju kolejny miesiąc, kolejny już rok. Toczy wojnę i wiele osób mówi, Rosja jest tak zmęczona Ukrainą, że my możemy odetchnąć i spać spokojnie. Tak jest?
Nie podzielam tej oceny. Znaczy, z pewnością Rosja inaczej planowała tak zwaną specjalną operację, tylko musimy pamiętać, że jest wiele wskazówek pozwalających nam sądzić, iż Rosja, uderzając na Ukrainę i realizując w gruncie rzeczy taką operację o charakterze policyjno, czy pewnej demonstracji wojskowej, ona miała dalej zarysowane cele. Tu Ukraina miała być moim zdaniem tylko pewną fazą, czy pewnym etapem realizacji pewnego planu geostrategicznego Federacji Rosyjskiej. A ten plan generalnie rzecz biorąc, tak jak ja odczytuję politykę rosyjską, on w gruncie rzeczy sprowadzał się do przekształcenia Europy Środkowej w pewien inny system bezpieczeństwa niżli NATO. Podzielenia w gruncie rzeczy NATO, być może też wypchnięcia Stanów Zjednoczonych z Europy, a z pewnością z Europy Środkowej, bo Rosjanie uważali, że muszą zbudować, i myślę, że nadal tak uważają, że muszą zbudować pewien system państw buforowych, poddanych w znacznym stopniu ich woli, po to, żeby czuć się bezpiecznie i żeby, tak jak oni to definiują, i żeby móc realizować nie tylko marzenia o przywróceniu Rosji statusu imperialnego, ale również pewien plan gry, który jest też związany z obawami, bo Rosjanie też to obserwują, wzrastającej potęgi chińskiej. To nie jest tak, że Rosjanie bezrefleksyjnie godzą się na to, na sprowadzenie Federacji Rosyjskiej do roli tak zwanego junior partnera Pekinu. Oni chcieli mieć więcej do powiedzenia w Europie, bo uważali, że wespół z państwami europejskimi będą w stanie równoważyć Chiny. W dłuższej oczywiście perspektywie, nie w takim horyzoncie czasowym 2-3 lat, tylko mówimy tu już o dziesięcioleciach. I w gruncie rzeczy moim zdaniem Rosjanie nie zrewidowali tego swojego wielkiego planu. To, co uległo zmianie, no to pewnego rodzaju ocena czasu, który będzie im potrzebny na jego realizację. Oni uważali, że obalając władzę Zełenskiego i wasalizując Ukrainę w ciągu 3 miesięcy, ten plan będą w stanie przeprowadzić szybko. Teraz uważają, że będą na to potrzebowali więcej czasu. Ale intencje się nie zmieniły, to mamy na to dziesiątki przykładów i Rosja rozbudowuje nie tylko swoje siły zbrojne, ale też i zdolności przemysłowe, które mają służyć wojnie. To też jest ten czynnik, który trzeba brać pod uwagę.
Zresztą niezwykle ciekawy początek książki, bo tam no, pokazuje pan redaktor, jak no, de facto niedaleko było do momentu, żeby ten plan się ziścił. Że to nie jest tak, że armia rosyjska była od początku niesprawna, gnuśna, zatrwana technicznie, tylko że ten plan i że plan nie był wzięty z księżyca, a Władimir Putin nie jest szaleńcem, który się od rzeczywistości oderwał, tylko że ten plan był niedaleki od realizacji.
Zgoda, o tym mówią właściwie wszyscy poważni eksperci, którzy analizowali sytuację, ale też i dokumenty, również te zdobyte na Rosjanach. Ale ja odwrócę tę kwestię, bo u nas się o tym nie aż tak mówi. Proszę zobaczyć, jak głęboko Rosjanie weszli w ciągu pierwszych 36 godzin w głąb Ukrainy, zarówno na kierunku kijowskim, jak i na kierunku chersońskim, czy na kierunku zaporowskim. To było 100 kilkadziesiąt kilometrów. I teraz proszę nałożyć te odległości na mapę państw bałtyckich. Gdyby Rosjanie wykonali podobnego rodzaju, nawet i działając nieudolnie, no przyjmijmy tę tezę, że rzeczywiście tak było, ale gdyby ten atak był skierowany nie na Ukrainę, ale na państwa bałtyckie, to Rosjanie doszliby zarówno do Rygi, jak i do Talina i zdobyliby te zdobyliby te państwa. NATO miałoby zasadniczy problem. Rosjanie byliby w stanie ten opór przełamać. Tym bardziej poszłoby im łatwiej, że siły natowskie znajdujące się w państwach bałtyckich były i nadal są wielokrotnie słabsze niż siły ukraińskie. Pamiętajmy o tym, że Ukraina być może nie w sposób idealny, ale w momencie rozpoczęcia wojny miała 400 tysięcy ludzi, którzy przeszli przez front. To byli ludzie z doświadczeniem bojowym i Ukraina relatywnie szybko była w stanie powołać ich pod broń.
A mimo to Rosjanie, używając, no wydaje się, skąpych sił, zdołali uzyskać znaczące przewagi, często bardzo wyraźne przewagi zasobów technicznych i ludzkich na konkretnych odcinkach frontu, tam gdzie nacierali.
Nie zdołali zrealizować swojego planu politycznego. Tym planem politycznym, ten plan polityczny był dość czytelny i dość jasny. Zresztą drugiego dnia wojny, pamiętajmy o tym, Putin wygłosił taki apel do dowódców ukraińskich sił zbrojnych, aby ci obalili Zełenskiego i zaczęli rokowania pokojowe celem uniknięcia przelewu krwi i niepotrzebnej wojny. To był pewien plan polityczny Putina. On chciał doprowadzić do zmiany władzy na Ukrainie, do powstania jakiegoś nowego rządu bardziej przychylnego Federacji Rosyjskiej, który to rząd po pierwsze kontrolowałby sytuację na Ukrainie, a po drugie przyjąłby te warunki rosyjskie. Te warunki rosyjskie w gruncie rzeczy nie uległy zmianie. Niedawno je powtórzyła Maria Zacharowa, rzeczniczka rosyjskiego MSZ-u. No między innymi chodzi o to, żeby Ukraina zrezygnowała ze swojej drogi w stronę wspólnot Zachodu, czyli wspólnoty europejskiej i NATO. Tu NATO jest szczególnie istotne. Nawet ta wspólnota europejska być może dla Rosjan byłaby potencjalnie strawna, bo kto inny by się zajmował jakby utrzymywaniem Ukrainy. Natomiast NATO jest pewną kością niezgody. No i nadal Rosjanie uważają i mówią, że Ukraina powinna, jak to oni określają, zostać zdenazyfikowana. To w ich rozumieniu oznacza dojście do władzy zupełnie innych ludzi, bo ci, którzy teraz rządzą, to oni są w ten sposób epitetowani.
Takich ludzi, którzy nawet nie pomyślą słowa naród, czy samodzielność, czy suwerenność narodowego państwa, będą tak antynarodowi, tak antynazistowscy, że będą chcieli tylko i wyłącznie, żeby ich ojczyzna była podporządkowana w ruskim mirze.
No, takich ludzi, którzy rządzili w PRL-u na przykład Rzeczpospolitą i nie bez powodu Dmitrij Miedwiediew, pisząc niedawno ten swój artykuł poświęcony wyłącznie Polsce, przywołał doświadczenia PRL-u właśnie jako pewien model funkcjonowania państw Europy Środkowej i relacji tychże państw, w tym wypadku Polski, z Federacją Rosyjską. No Rosja tak sobie wyobraża sąsiedztwo, to znaczy w kwestiach strategicznych, wojskowych, zasadniczych, gospodarczych oni mają głos decydujący, a te mniejsze narody z Rosją graniczące, no muszą zaakceptować swoją podległość i to, że mogą się rozwijać, ale w ramach jakiejś oktrojowanej w Rosji autonomii, a nie jako suwerenne państwa. Rosja z tego myślenia nie rezygnuje i moim zdaniem byłoby rzeczą naiwną przypuszczać, że w najbliższym czasie Rosja zasadniczo zmieni swoje podejście do świata, do polityki i przekształci się w jakiegoś gołąbka pokoju.
To jedno, co się nie stało, czyli nie zrealizował się ten plan polityczno-militarny Federacji Rosyjskiej Władimira Putina, dość szybkiej pacyfikacji, dekapitacji polityczno-militarnej Ukrainy i jej następnie wasalizacji. Przeszło to wszystko do wojny pozycyjnej. Pan redaktor dużo też miejsca w tej książce poświęca aspektom techniczno-militarnym. Co się właściwie zmieniło i dlaczego tak się dzieje, że ta wojna nie przypomina wojny w Zatoce Perskiej, czy wojen amerykańskich na Bliskim Wschodzie, nie przypomina nawet Korei, nawet nie przynajmniej II wojny światowej, przypomina pierwszą wojnę światową de facto.
No w sposób dość ograniczony. Ona, w pewnych obszarach, czy w pewnych aspektach ona przypomina...
Pod względem manewru trochę tak to wygląda.
Tak, ale pierwsza wojna światowa...
Nie braku manewru.
Ale pierwsza wojna światowa też miała swoje fazy walki manewrowej. No chociażby tak zwany plan Schlieffena w pierwszej fazie w roku 14 to była typowa wojna manewrowa.
Potem na wschodzie dopiero jeszcze bardziej tego manewru
tak,
było.
Potem dopiero strony utknęły. Tu nie o to chodzi, czy ta wojna na Ukrainie nam przypomina pierwszą, drugą wojnę światową, czy inne konflikty. Tu wydaje mi się głównym czynnikiem jest zwrócenie uwagi na kilka elementów. Znaczy, po pierwsze, zmienia się sama natura wojny, co oznacza, Rosjanie mówią o tym, że wracają wielkie armie. One będą inaczej walczyły, bo inaczej wygląda pole walki, inaczej wygląda ta świadomość sytuacyjna. Mamy do czynienia z nasyceniem frontu rozmaitymi sensorami, systemami, które pozwalają orientować się i to w czasie rzeczywistym, jak przebiega sytuacja. To znaczy, przeciwnik, wróg jest cały czas widoczny. To utrudnia koncentrację sił, to utrudnia prowadzenie manewru, to wreszcie zmienia wielkość tych związków taktycznych, które walczą.
A jednak tutaj wejdę w słowo, bo ta książka ma tą na polskim rynku w takich popularno-naukowych pozycjach niespecjalistycznych i nietajnych, ma unikatową analizę techniczną. Rosjanom jednak, panu pisuje, się udało. Mimo tej obserwacji, mimo tego aparatu, satelity, drony, wszystkie, cała inna możliwość wywiadu, no, ale nie spowodowała pełnej jasności, spowodowała to, że Rosjanom udało się zaskoczyć Ukrainę w pewnym momencie.
No właśnie, to jest oczywiście ten element zaskoczenia, ale też i decepcji, czyli wprowadzenia przeciwnika w błąd. On zawsze ma znaczenie w każdej wojnie. Paradoksalnie również i w tej wojnie. No Rosjanie na przykład na kierunku kijowskim osiągnęli 12-krotną przewagę, jeśli chodzi o relacje sił. Dlatego, że przekonali stronę ukraińską. Po pierwsze, że wojna nie wybuchnie, bo Zełenski, który jest bohaterem Ukrainy, no ale on jednak do ostatniego dnia uważał, że wojny nie będzie, że Rosjanie się nie odważą.
Kijów nie miał barykad, nie był gotowy na oblężenie, no a południe, o tym pan też pisze, południe Ukrainy, by przesmyk z Krymu wyglądał, jego obrona tak jak wyglądała.
Dlatego, że strona ukraińska uważała, że jeśli Rosjanie gdzieś zaatakują, to w Donbasie. I główne siły znajdowały się właśnie na kierunku donbaskim, co oznaczało, że siły na kierunku kijowskim, czernichowskim, charkowskim czy chersońskim były zbyt słabe, żeby stawić znaczący opór. To zresztą jest przedmiotem dzisiaj dość ożywionej debaty, też i publicznej już w Ukrainie, czy państwo było dobrze przygotowane do wojny, czy ówczesne elity nie zlekceważyły tej wojny. Więc ten element zaskoczenia zawsze istnieje. Ale to, co różni tę wojnę, ale może nie tyle różni, tylko jakby uwypukla pewien czynnik, na który ja celowo zwracam uwagę, bo on wydaje mi się niezwykle istotny i dotykający również Polski. Otóż wojny nie prowadzą siły zbrojne. Współczesna wojna to nie jest wojna armii, tylko to jest wojna państw. To jest wojna systemów odpornościowych państwa. To jest też wojna tej sfery, którą my określamy mianem cywilnej. Rosjanie atakują we wszystkich możliwych punktach i we wszystkich możliwych domenach, szukając tej najsłabszej potencjalnie strony. Oni mordują w sposób planowy Ukraińców nie dlatego, że tam jak jacyś pijani żołdacy są niekontrolowani przez ich dowódców, ale właśnie dlatego, że to jest pewien element zaprogramowania tego, jak się prowadzi wojnę. Te rzezie w Hostomlu, czy w Buczy, czy w Irpieniu, to nie była kwestia przypadku, to była kwestia pewnego planu. A to w związku z tym przynajmniej mnie skłania do postawienia takiej tezy, iż ewentualny konflikt z Rosją, a moim zdaniem on jest bardzo prawdopodobny i to nie w perspektywie lat 20, ale kilku, będzie w ten sposób przebiegał, że Rosjanie będą szukali naszych słabych punktów i będą atakowali nie tam, gdzie jesteśmy najsilniejsi, czyli nie będą uderzali w nasze siły zbrojne, które do tej pory, mam nadzieję, zmodernizujemy, tylko będą uderzali tam, gdzie my jesteśmy słabi. A jak to będzie wyglądało? Oto mieliśmy niedawno przykład w Izraelu, gdzie takiemu atakowi podlegała ludność cywilna, nieprzygotowana w dużej mierze do tego rodzaju wojny, a i tak lepiej przygotowana niż są Polacy.
I to jest ta druga, znacznie większa część książki, nie tylko o Polsce, ale szerzej o naszych sojusznikach, także traktująca w perspektywie najbliższej przyszłości, ale to zanim to jeszcze jedno pytanie. Powiedział pan o powrocie wielkich armii, to armii, które walczą, no tak jak kiedyś się walczyło w wojnie tradycyjnej, w wojnie konwencjonalnej, w wojnie symetrycznej, gdzie stoją dwa państwa, czyli że nie tylko siły zbrojne gdzieś tam walczą jak w pustynnej burzy, może i duża operacja, no ale dla przeciętnego mieszkańca Nowego Jorku czy Alabamy niezauważalna. Teraz będzie inaczej, teraz na tej wojnie, nie daj Boże przyszłej, każdy z nas będzie w jakimś sensie żołnierzem.
Nie w jakimś sensie, tylko dosłownie, dlatego że druga strona, tak jak powiedziałem, szuka asymetrii, szuka naszych słabych punktów i atakuje tam, gdzie jesteśmy ich zdaniem słabsi. To niekoniecznie musi mieć formę otwartej agresji wojskowej. To może mieć formę operacji o charakterze destabilizacyjnym. To może mieć formę na przykład działania celem jakby oślepienia i ogłuszenia, czyli zniszczenia systemów łączności i rozpoznania, tak żebyśmy nie wiedzieli, co robimy. To może mieć formę zasiania paniki. Co można zrobić dość niestety łatwo. No proszę zobaczyć, albo zastanowić się, jak zareagowaliby Polacy, jeżeli pewnego dnia w całej Polsce utracilibyśmy dostęp do internetu i w gruncie rzeczy nie wiadomo by było, co się dzieje, a zaczynają się jakieś niepokojące, nawet niekoniecznie w formie agresji wojskowej, dziać zdarzenia. Tu wybuch paniki jest bardzo łatwo i to jest jedna z metod oddziaływania. Użycie sił zbrojnych w takiej konstrukcji jest pewną ostatecznością. Rosjanie raczej będą starali się działać poniżej tak zwanego progu wojny kinetycznej albo na poziomie gruźb o charakterze jądrowym, co zresztą już robią. Nie tylko dlatego, że osłabli w wyniku wojny na Ukrainie, co jest faktem, ale przede wszystkim dlatego, że wojna jest narzędziem osiągania celów politycznych. A w związku z tym, jeśli te cele polityczne można osiągać w wyniku zastraszenia, wymuszenia, oszukania, czy po prostu przekonania, że opór się nie opłaca, to oni będą tego najpierw próbować, licząc, że nie będzie konieczności uruchamiania czołgów.
Nie trzeba będzie walczyć ze statami własnymi. Naszym gościem Marek Budzisz, a cała rozmowa dookoła książki Pauza strategiczna najnowszej pozycji autorstwa pana redaktora wydanej przez wydawnictwo Zona Zero, Biblioteka Think Tanku Strategy and Future. Audycja robiona dzięki dla naszych patronów. Mam tutaj szereg pytań. Osoby, które będą to oglądać potem na YouTubie, pewnie widzą, a państwo słyszą, że przekładam kartki. Zaraz z tych kartek będę używał z pytaniami, ale jeszcze zapytam o relacje z naszymi sojusznikami, bo to jest tak, że nasza doktryna przez wiele lat opierała się na tym, że jesteśmy w systemie, jesteśmy państwem, które ma parasol natowski. Mamy ten parasol? A jeżeli tak, to co musimy zrobić, żeby ten parasol był skuteczny?
To jest pytanie, o jakim parasolu mówimy. I bo co jeżeli mówimy o parasolu politycznym, czyli o skłonności, czy zdolności, czy chęci państw sojuszniczych do, że tak powiem, uruchomienia procedur przewidzianych zapisami umów związanych z Paktem Północnoatlantyckim, to tu nie ulega wątpliwości, że te procedury nie tylko istnieją, są przestrzegane, ale one umożliwiają podejmowanie szybkich znacznie szybszych decyzji, niż gdyby ich nie było. To jest jedno z doświadczeń choćby kryzysu związanego z wojną ukraińską. Państwa NATO właśnie z tego powodu, że mają procedury, były w stanie szybciej podjąć decyzje związane ze stanowiskiem politycznym, sankcjami czy dostawami sprzętu i pomocy ekonomicznej dla Ukrainy, niż w sytuacji, gdyby te procedury trzeba było negocjować jak gdyby z marszu, gdyby ich wcześniej nie było. I to jest pewien bardzo istotny walor tego, że jesteśmy w NATO. Natomiast jeśli mówimy o kwestiach wojskowych, to zakładając oczywiście, a tak powinniśmy czynić, dobrą wolę po stronie naszych sojuszników, to musimy zapytać się też o zdolności. Czyli o to, czy oni mają siły, ażeby w razie agresji wojskowej ze strony Federacji Rosyjskiej, bo nazywajmy rzeczy po imieniu, przyjść nam z pomocą. I tutaj odpowiedź już nie jest taka jednoznaczna. To znaczy, według mojej oceny, ani Stany Zjednoczone, ani żadne z państw europejskich, mam na myśli mocarstwa europejskie, takie jak Wielką Brytanię, Francję czy Niemcy, nie przygotowują się do wielkiej wojny lądowej, która miałaby być toczona na wschodzie, na peryferiach wschodnich NATO. To znaczy, jeżeli zgodzić się z tą tezą, którą na przykład prezentują rosyjscy analitycy, że wracają wielkie armie i przyszła wojna może mieć charakter wojny lądowej, a nawet jeśli ta wojna nie wybuchnie, to demonstracja siły też jest pewnym narzędziem politycznym, to też ta demonstracja będzie robiona przy zaangażowaniu znaczących sił. No pamiętajmy, że Ukraina ma 1 000 000 ludzi pod bronią. To jest wielka armia. No to patrząc na to z tej perspektywy, żaden z naszych sojuszników zachodnich nie buduje i nie sygnalizuje gotowości do budowy takiej armii, która mogłaby w tej wojnie uczestniczyć i przesądzić o zwycięstwie.
Czyli jeżeli Rosja chciałaby nie pośrednio, nie przez agenturę, czy nawet bezpośrednio szantażem gazowym, ale szantażem militarnym wpłynąć na decyzje polityczne, gospodarcze Rzeczpospolitej, to ani Berlin, ani Francja nie będą w stanie poza dyplomacją, poza słowem, czy tego słowa poprzeć realną demonstracją militarną.
No to wszystko można zmierzyć. No, proszę zwrócić uwagę, że Niemcy dzisiaj według ocen eksperckich dysponują liczbą 100 sprawnych czołgów. 100. Natomiast w czasie zimnej wojny Republika Federalna Niemiec, państwo mniejsze niż obecne Niemcy i państwo też z punktu widzenia gospodarki dysponujące mniejszymi zasobami, miała 7 000 czołgów. Wówczas Republika Federalna Niemiec miała 13 operacyjnych dywizji zdolnych wejść do walki, no bo to jest kryterium operacyjności. A dzisiaj Niemcy chcą mieć jedną dywizję operacyjną w roku 26, a być może dwie dywizje operacyjne w roku 28.
Ale to się miało zmienić podobno. Czy każdy taki niewnikliwy obserwator pewnie myśli sobie, szok, 24 lutego, rok ubiegły, wszystko się zmienia, Niemcy się zmieniają, porzucają Rosję, budują armię, Francja też buduje armię, wszyscy się szykują na nową epokę. Czy się nie szykują?
No według mojej oceny się nie szykują. To znaczy, to trzeba by rozpatrywać sytuację każdego państwa oddzielnie, no ale trochę powiedziałem już o Niemczech.
A Francja?
Francja znacząco zwiększyła. Francja znacząco zwiększyła swój budżet wojskowy, natomiast Francja nie rozwija sił lądowych. Francja te środki, które zamierza wydać w najbliższych do roku 2030, ona po pierwsze przeznacza na modernizację swojego potencjału jądrowego, po drugie przeznacza na modernizację marynarki wojennej, wojsk cyber, natomiast nie rozbudowuje, na pewno nie w sensie liczebnym, ale też w sensie zdolności sprzętowej sił lądowych. To oznacza, że jeżeli wybuchnie wojna na wschodniej flance, gdzie zaangażowanie sił lądowych z oczywistych względów, no choćby z tego powodu, że mamy długą ponad 2600 kilometrów granicę między NATO a Federacją Rosyjską, nawet nie biorąc pod uwagę Białorusi. To ta wojna musi oznaczać zaangażowanie znaczących sił i Francja tej kontrybucji zasadniczej nie wniesie. Ona może wysłać jednostki o charakterze w gruncie rzeczy pomocniczym, wspierającym i to może być ważna pomoc.
Ale może zrobić to, co zrobiła na początku wojny na Ukrainie, czyli wysłać lotnictwo pod albo uzbrojone, albo potencjalnie mogące nosić ładunki nuklearne. Czy przenosić.
Ale Francja po pierwsze tego nie deklaruje. Po drugie, Francja dysponuje potencjałem jądrowym, który jest tak skonstruowany, że on ma bronić obszarów Francji. To nie jest potencjał, to trzeba mieć też środki przenoszenia, którym, przy użyciu którego można byłoby zaatakować Federację Rosyjską, gdyby Francja chciała, bo Francja tego dzisiaj nie chce i otwarcie o tym mówi. Potencjał lotniczy można zastosować do penetracji przestrzeni rosyjskiej pod warunkiem, że te samoloty czy te myśliwce będą uzbrojone w broń rakietową zdolną do niszczenia rosyjskich wyrzutni obrony przeciwlotniczej. W przeciwnym razie Rosjanie przez lata inwestowali w tym segmencie i mają nieźle rozwiniętą obronę przeciwlotniczą. Tylko że państwa europejskie dysponują bardzo ograniczonym zasobem rakiet, które mogłyby razić te cele rosyjskie, a w związku z tym zdolność do penetracji rosyjskiej przestrzeni jest ograniczona. I jeszcze jeden element. Państwa europejskie nie dysponują zdolnościami do tankowania tych myśliwców w powietrzu. Albo dysponują bardzo ograniczonymi możliwościami, co dowiodła na przykład kampania przeciwko Libii, która po kilku dniach, w gruncie rzeczy, gdyby nie pomoc amerykańska, uległaby załamaniu. I to jest stan dzisiejszego przygotowania państw europejskich.
A my o tym rozmawiamy, bo nowy rząd, cały czas rozmawiamy w tym dniu, kiedy został zaprzysiężony przez prezydenta nowy rząd, bardzo mocno stawia na tą odporność europejską. Może już nie na armię europejską w kontrze do NATO, ale na pewno na zwiększanie odporności europejskiej. W książce Pauza Strategiczna jest cały rozdział o trójkącie Polska, Niemcy, Francja, trójkąt weimarski, ulubiona figura polityczna Radosława Sikorskiego, starego, nowego szefa polskiej dyplomacji, dlatego też warto ten rozdział przeczytać w kontekście tego, co będzie robił nowy rząd.
Tylko panie redaktorze, nie mylmy zdolności wojskowych z relacjami politycznymi. Trójkąt weimarski to jest pewna formuła polityczna, która być może prawidłowo użyta zwiększy możliwości Polski. To znaczy doprowadzi do sytuacji, że będziemy traktowani po partnersku, szczególnie przez Niemców, a nie tak jak do tej pory, kiedy oni uważają, że prawidłowym modelem jest pewien prymat niemiecki i polska podległość. Ja o tym raczej piszę. Natomiast to w ogóle nie ma żadnego związku ze zdolnościami wojskowymi. Jeśli chodzi o obronę na wschodniej flance NATO, ani Niemcy, ani Francja nie mają zdolności, ażeby wnieść znaczącą kontrybucję sił i wzmocnić wschodnią flankę NATO. To ci, którzy tak uważają, są albo naiwni, albo nie mówią prawdy. Być może w połowie lat 30., jeżeli te programy, o których się mówi, takie jak na przykład program europejskiego czołgu niemiecko-francuski, czy program niemieckiej tej europejskiego systemu obrony rakietowej, jeśli to wejdzie w życie, ale nie wcześniej niż w drugiej połowie lat 30., to być może ta sytuacja się zmieni, ale to jest perspektywa zbyt odległa, żeby uznać to za realną gwarancję bezpieczeństwa.
Panie redaktorze, naszym gościem Marek Budzicz. Tak jak państwu powiedziałem, ta audycja odbywa się dzięki wsparciu i hojności naszych patronów i poprosiliśmy patronów Radia Wnet o zadanie pytań. Odzew przeszedł moje najśmielsze oczekiwania. Właściwie mam wyrywek z pytań, które państwo nadesłali. Za każde pytanie bardzo serdecznie dziękuję. Mam materiału na kilka kolejnych rozmów. Nie będę musiał się wysilać, a że człowiek z reguły jest leniwy. Przynajmniej ja to będę korzystał, więc... Ale też jest to uwaga, dlatego że nie każde pytanie zadam, bo nie będę w stanie, ale parę pytań jest niezwykle ciekawych. to może skoro przy Europie jesteśmy, to pytanie od pana Adama Orłowskiego, jaka powinna być rola zachodniej Polski, w szczególności Szczecina, jak rozumiem, w bezpieczeństwie Polski, ale druga część jest bardzo ciekawa w kontekście tej rozmowy o Europie. Czy Niemcy będą dla nas w przyszłości zagrożeniem nie tylko ekonomiczno-politycznym, ale też militarnym? Pyta pan Adam. Też mieszkańcy w Szczecinie, stąd rozumiem zainteresowanie i rozumiem pewne też zaniepokojenie, patrząc, bo ze Szczecina to Berlin jest nie tak daleko w sumie. Panie redaktorze?
Ja paradoksalnie podzielam opinię pana ministra Sikorskiego, który w swoim czasie powiedział, że obawia się bardziej niż aktywności Niemiec i ich bezczynności. Jeśli mówimy o kwestiach wojskowych, to głównym problemem dla bezpieczeństwa wschodniej Europy jest to, że Niemcy, mówiąc w pewnym uproszczeniu, nie dowożą swoich obietnic. To znaczy dużo obiecują. Premier Scholz mówił o Zeitenwende, mówił o znaczącej zmianie. Realnie niewiele z tego wynika. Niemcy działają niezwykle powoli, opieszale, co powoduje, iż ten wspólny system bezpieczeństwa kolektywnego, jakim jest NATO, jest systemem dzisiaj zagrożonym, jeśli mówimy o jego zdolności do odstraszania Federacji Rosyjskiej. Natomiast to, co być może dzieli mnie i pana ministra Sikorskiego, to, że z takiego opisu sytuacji ja wyciągam nieco inne wnioski chyba. Otóż ja uważam, że ograniczenie polityki Rzeczpospolitej do namawiania naszych sojuszników o to, żeby oni byli bardziej aktywni, jest zajęciem w gruncie rzeczy jałowym, a z pewnością nieskutecznym, bo oni tego nie robią nie dlatego, że nie wiedzą, jakie są zobowiązania sojusznicze. Sami je zresztą podejmowali na szczycie w Walii w 2014 roku, czyli 10 lat to wystarczająco dużo, żeby się zorientować, co należy zrobić. Ale oni tego nie robią, bo nie chcą, bo mają inny rachunek strategiczny. I my z tego powinniśmy wyciągnąć pewne wnioski. To znaczy budować własny potencjał, współpracować z państwami, które podobnie oceniają sytuację bezpieczeństwa w naszej części Europy. To są przede wszystkim państwa skandynawskie, ja na to zwracam uwagę. Nie gonić za mrzonkami, całkowitą mrzonką z wojskowego i być może z politycznego punktu widzenia jest mówienie o jakiejś europejskiej polityce obronnej, czy jakiejś, powiedziałbym, wspólnej polityce zagranicznej sfederalizowanej Europy. Tego rodzaju wizja jest moim zdaniem szkodliwa dla interesów Rzeczpospolitej, a ja ją odczytuję jako próbę ograniczenia naszych zdolności, naszej gotowości do sprzeciwienia się ewentualnej rosyjskiej presji politycznej, wojskowej czy polityczno-wojskowej.
Jak rozumiemy, czołgi Bundeswehry na wałach Chrobrego to nie jest realny scenariusz, ale taki scenariusz, że z jednej strony Rosja wywiera presję, a Berlin korzysta z tej presji, no, ugrywając swoje interesy polityczno-gospodarcze.
Nie, ja uważam, że ten scenariusz, który nam realnie grozi, to w perspektywie nieodległej, jest następujący. Otóż Rosja będzie chciała przystąpić do czegoś, co można umownie określić mianem rozgrywki z NATO. To nie oznacza wojny. To może oznaczać, i pewnie w pierwszej fazie będzie to oznaczało, zwiększenie presji na państwa flankowe, czy państwa peryferyjne, takie jak Polska. Rosja będzie budowała poczucie zagrożenia, będzie próbowała uprawiać politykę z pozycji siły i będzie też próbowała destabilizować sytuację, w tym i nasze relacje sojusznicze. Jeżeli Pakt Północnoatlantycki nie odpowie w sposób adekwatny do tego zagrożenia, tylko na przykład jeżeli tam pojawią się tendencje w Europie, w Brukseli, właśnie w ramach tej sfederalizowanej polityki zagranicznej, ażeby negocjować z Rosjanami jakiś nowy układ, jakąś nową politykę równowagi kosztem interesów państw flankowych, to będzie w gruncie rzeczy oznaczało kres zarówno NATO, jak i niewykluczone, że Unii Europejskiej, dlatego że wtedy możemy mieć do czynienia z narastającym przekonaniem po stronie społeczeństw Europy Środkowej, być może również skandynawskich, że ta wspólnota europejska, ta sfederalizowana polityka zagraniczna odbywa się kosztem interesów strategicznych państw, które graniczą z Federacją Rosyjską. I ugruntowanie się takiego przekonania będzie prowadziło do decyzji politycznych, które rozsadzą tę wspólnotę. To w gruncie rzeczy ja uważam, że dążenie do federalizowania polityki zagranicznej jest w swoich konsekwencjach będzie równoznaczne z rozbiciem Unii Europejskiej.
Maciej Kubicki, nasz patron, się pyta Europę, jak będzie wyglądała Europa za 3 lata. To już trochę pan o tym powiedział, ale tu jest dopytanie bardzo ciekawe. W wariantach zależnych od wyniku wyborów w USA. No, za mniej niż rok czekają nas wybory, za mniej więcej rok wprowadzi się nowy, stary, albo stary, nowy, albo będzie to Joe Biden, albo wróci Donald Trump. Jak od tego wyboru będzie zależeć kształt i bezpieczeństwo Europy? Panie redaktorze.
Gdyby bazować na dzisiejszych sondażach, to po pierwsze najprawdopodobniej nominację republikańską uzyska Donald Trump. Choćby z tego powodu, że ma 51 punktów przewagi nad drugim kandydatem czy pretendentem, jakim jest Ron DeSantis. Wydaje się, że 13 tygodni, jakie upłyną do momentu tego tak zwanego Wielkiego Czwartku, to jest zbyt krótki czas, żeby zniwelować tę przewagę. Więc najprawdopodobniej republikanie wystawią Donalda Trumpa. I Donald Trump w świetle aktualnych badań opinii publicznej w Stanach Zjednoczonych ma dość wyraźną przewagę kilku punktów w zależności od tego, kto prowadzi te sondaże, nad Joe Bidenem. Wydaje się w związku z tym, że szansa na to, że Donald Trump może wybory w Ameryce wygrać, jest niemała, no a to będzie zapewne oznaczało takie, powiedziałbym, tektoniczne zmiany w polityce zagranicznej. Trudno jeszcze dzisiaj mówić o jakimś ukształtowanym, jednorodnym bloku czy obozie politycznym Donalda Trumpa, ale moim zdaniem taki trend, który uzyskuje tam największe wpływy, to są politycy, którzy uważają, że w sposób znacznie bardziej energiczny niż to robi Biden, należy się koncentrować na dwóch obszarach, to znaczy na rozwiązaniu kwestii polityki wewnętrznej, w tym i ochrony granicy południowej, a niewykluczone, że to Trump wprost proponował, ale nie tylko zresztą on, z użyciem sił zbrojnych po to, żeby tę granicę uszczelnić. I drugi trend, drugi wątek tej narracji mówi o tym, że trzeba bardziej energicznie koncentrować się na rywalizacji z Chinami. To, co jest wspólne zarówno izolacjonistom, tacy też są w obozie Trumpa, jak i tym zwolennikom zmiany preferencji, to jest to, że oni uważają, iż Europa powinna sama sobie poradzić z własnym bezpieczeństwem. Nie mówią już o tej polityce dzielenia się ciężarami, czyli burden sharing. Mówią o polityce przesunięcia ciężarów w tym obszarze, czyli burden shifting. A są też tacy analitycy w obozie Trumpa, którzy mówią o uśpieniu NATO. Uśpieniu to znaczy NATO, a przynajmniej Stany Zjednoczone w NATO, nie odgrywałyby roli gwaranta bezpieczeństwa, ponieważ Europa jest wystarczająco, ich zdaniem, silna i zasobna, ażeby sama sobie zbudowała bezpieczeństwo na wschodzie.
Co wtedy z artykułem 4, a nade wszystko z artykułem 5 Traktatu Waszyngtońskiego?
Artykuł 5 Traktatu Waszyngtońskiego mówi o sytuacji agresji. Czyli jeżeli następuje agresja ze strony Federacji Rosyjskiej i narody europejskie zjednoczone w NATO z jakimś zapewne, ale symbolicznym już bardziej, zaangażowaniem Stanów Zjednoczonych, bronią się, walczą i przegrywają wojnę. Rosjanie zaczynają się posuwać na zachód. Są wyraźne sygnały, iż mogą wojnę wygrać. To wtedy następuje naruszenie pewnej równowagi sił na kontynencie europejskim i wtedy Ameryka wchodzi do gry, bo w interesie Ameryki i tej szkoły myślenia o amerykańskiej strategii Ameryka powinna uprawiać politykę określaną miarem offshore balancing, czyli takiego przyglądania się z zewnątrz sytuacji i niepozwolenia, niedopuszczenia do tego, żeby którykolwiek z graczy lokalnych zdominował dany kontynent. Czyli jeśli Rosja wygrywa, to Ameryka wchodzi do gry. A jeśli Rosja nie wygrywa, bo Europejczycy sobie dobrze radzą, to Ameryka jest wycofana i zajmuje się z innymi sprawami.
Splendid isolation. Trochę kopia, albo uproszczona, nie wiem, w mojej wizji uproszczonej świata to trochę wygląda jak kopia czy uwspółcześnienie starej brytyjskiej tradycji strategicznej wobec Europy.
Nie są to tożsame doktryny, to jest trochę coś innego. Dlatego, że w Splendid Isolation jednak mówiło się o nieangażowaniu, a tutaj mówi się o angażowaniu, ale wówczas, kiedy może powstać jakiś lokalny hegemon.
Ale jak Francja za bardzo zrośnie, to mamy wojny napoleońskie. Jak Niemcy, to mamy pierwszą wojnę i drugą światową.
Tak, dlatego, że Francja mogłaby stać się hegemonem w czasie wojen, czy w wyniku wojen napoleońskich. Ale zostawmy te kwestie. Tu wnioski są dość oczywiste, to znaczy jeżeli administracja Trumpa dojdzie do, obejmie władzę w Białym Domu, jeżeli ci politycy, no tacy jak nie wiem, choćby Nick Patel, będą za tę politykę odpowiadać, no to Amerykanie z pewnością, i Trump już pokazywał to w czasie swojej pierwszej kadencji, będą oczekiwali większej kontrybucji na rzecz bezpieczeństwa ze strony sojuszników europejskich. Sojusznicy europejscy nie bardzo mają na to ochotę, co powoduje i powodowało to już za pierwszej kadencji Trumpa, no istotne napięcia atlantyckie. Wtedy się pojawiały te teorie o suwerenności strategicznej Europy i Niemcy bardzo nerwowo reagowali na pełajanki ambasadora amerykańskiego, który wzywał ich do realizacji swoich zobowiązań. To może powrócić, tylko że być może teraz Trump będzie bardziej zdeterminowany i bardziej stanowczy w tych swoich działaniach.
O Stanach więcej oczywiście w książce jest cały rozdział i militarny, też polityczny, Stany Zjednoczone w książce Pauza strategiczna autorstwa Marka Budzisza. To jesteśmy już trochę po czasie, ale muszę zadać, bo wiele pytań było o kształt i na tych pytaniach będziemy kończyć. Tych, których nie zadam od naszych patronów, to ich obiecuję, że nie wyrzucam do kosza, nie wyrzucam z pamięci. Nie raz jeszcze, mam nadzieję, będziemy mogli pana redaktora gościć i te pytania będą zadawane, będę z nich korzystał, ale szereg pytań dotyczy polskich sił zbrojnych, tego, jak wygląda stan obecny, jak wyglądał 8 lat temu, czyli co udało się prawicy zrobić, ale też takie pytania pełne troską, czy jest jakiś konsensus klasy politycznej. Mamy nowego ministra obrony narodowej, który deklaruje, że utrzyma kierunek zmian, czy polska klasa polityczna jest gotowa kontynuować zmiany, czy zapowiedzi, które zostały zrobione przez ostatnie 8 lat, panie redaktorze. Jak to wygląda z naszą armią?
No, tego czasu rzeczywiście nie mamy dużo, więc ja będę zmuszony tutaj krótkich odpowiedzi, ale chcę powiedzieć, że po pierwsze te działania, które były realizowane przez rząd Zjednoczonej Prawicy, moim zdaniem były działaniami niewystarczającymi i nie prowadzącymi do tego celu, który był deklarowany. Celem miało być zbudowanie sił zbrojnych o liczebności 250 tysięcy żołnierzy i oficerów w komponencie zawodowym, na to zwracam uwagę. W naszych warunkach demograficznych to niestety, taka jest moja ocena, ja tam to próbuję udowodnić w książce, w ten sposób się tego nie zbuduje. Ja uważam, że zagrożenia są na tyle poważne i na tyle nieodległe w czasie, że my musimy prowadzić politykę znacznie bardziej zdeterminowaną i znacznie bardziej zorientowaną na budowę nie tylko potencjału wojskowego naszych sił zbrojnych, bo one są relatywnie w niezłej kondycji, tylko musimy zacząć coś robić tam, gdzie jesteśmy bardzo słabi, a jesteśmy bardzo słabi w tym, co się określa mianem systemu odpornościowego państwa. Nie mamy obrony cywilnej, nie mamy rezerwy, nie mamy rezerw materiałowych na odpowiednim poziomie, nie mamy procedur, no nie mamy bardzo wielu rzeczy, a wojna niestety, ja często uchodzę za takiego, który straszy, ale ja tu przywołuję bardzo wiele ocen analityków i szefów wywiadów państw natowskich. Wojna z Federacją Rosyjską to nie jest perspektywa za 10 lat. To może być perspektywa za 2 lata, a nawet być może i wcześniej, bo będą takie momenty bardzo, bardzo ryzykowne, na przykład zmiana ewentualnej ewentualna zmiana administracji w Białym Domie w pierwszym kwartale roku 25, kiedy i Chińczycy, i Rosjanie, i inne państwa rewizjonistyczne mogą zacząć testować amerykańską zdolność do kontrolowania sytuacji w wymiarze globalnym i my na to też musimy być przygotowani.
O tym mówił Marek Budzisz, analityk, publicysta Think Tank Strategy and Future, ale także publikujący teksty na łamach tygodnika sieci. Rozmowa, bo nie do końca o książce, dookoła książki, trochę w książce, ale nie jestem w stanie liczyć, ilu wątków, które są w pauzie strategicznej. W ogóle nie dotknęliśmy. Książka dostępna w księgarniach wydawnictwa Zona Zero. Panie redaktorze, dziękuję bardzo za rozmowę.
Dziękuję.
Za gość w naszym studio. Audycja odbyła się dzięki wsparciu i hojności naszych patronów. Czwórka z patronów otrzyma imienne dedykacje do książki, która zostanie wysłana, a my będziemy mieli naszych patronów kolejne tego typu i inne jeszcze, i konkursy, i atrakcje, i specjalne programy, więc patronom bardzo serdecznie dziękuję. Państwu dziękuję za uwagę. Słuchają Państwo Radia Wnet, godzina 17:05, za chwilę serwis informacyjny.